Po ponad 8 latach zakończyły się prace remontowe w północnym skrzydle Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Były konieczne po tym, gdy w 2017 roku doszło tam do katastrofy budowlanej w wyniku erozji i zapadnięcia się jednego z tuneli pod zamkiem. Zapadł się jeden z filarów, pociągając za sobą fragmenty stropów na kolejnych kondygnacjach. Wykonawca robót budowlanych Mostostal Warszawa odtworzyć musiał wnętrze zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Ważną częścią była praca rekonstrukcji sklepień. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, byłam w zamku, wszystko jest tak, jak było onegdaj. Te 8 lat temu sale są równie piękne, jak wtedy. To w skrzydle północnym mieszczą się najbardziej okazałe przestrzenie szczecińskiego zamku. Oczywiście sala Bogusława X, czy galeria z wystawami stałymi, gabinetem Lubinusa, czy komnat tą książęcą. Zgodnie z założeniami dyrekcji zamku wystawy sukcesywnie udostępniane będą zwiedzającym i o tym, proszę Państwa, za chwilę wszystko opowiemy. Co po 8 latach możemy powiedzieć o zamku? Czy nasza wiedza o jego powstaniu, miejscu uległa zmianie? Bo proszę Państwa, dzisiaj zadaliśmy sobie pytanie, czy ta katastrofa to tylko ból, łzy i wydane pieniądze? Czy może czegoś się dowiedzieliśmy o zamku? I wiem, że odpowiedź jest pozytywna. Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich Barbara Igielska w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Monika Adamowska, rzeczniczka prasowa, kierownik działu informacji i promocji Zamku Książąt Pomorskich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Udało nam się też namówić archeologa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie. Też takiego archeologa, opiekuna Zamku Książąt Pomorskich, pana Marka Dworaczyka. Dobry wieczór. Panie Marku, troszkę bliżej proszę do mikrofonu.
Dobry wieczór.
No i proszę Państwa, muszę zadać to pytanie. Znaczy, zacznijmy od tego. Katastrofa nie była do przewidzenia. Znaczy, nie można było tego te 8 czy 9 lat temu, kiedy by trwały prace remontowe zamku, przewidzieć. Pani dyrektor, wiemy, że tam pod skarpą zbudowano schron w 1944 roku. Wiemy, że były różnego rodzaju tunele, ale one nie były tak idealnie naniesione na mapy, jak powinno być.
To znaczy, wiemy o tym dzisiaj. Natomiast w 2017 roku, kiedy miała miejsce katastrofa, nie mieliśmy takiej wiedzy i takiej wiedzy nie miał w mieście nikt. Prawda, panie Marku?
Tak, nie.
To była zupełna niespodzianka.
Czyli nie mogliście się tego spodziewać.
Absolutnie. I już po katastrofie udało nam się znaleźć dwa szkice z 1943 roku. Z tym, że jak już później Instytut Techniki Budowlanej znalazł tunele i zbadaliśmy, i okazało się, że one mają trochę inny przebieg niż te na szkicu.
Czyli to było nie do przewidzenia, chociaż pamiętajmy, ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, pani dyrektor, ale kiedy zdarzyło się to, oczywiście, jak to my Polacy, każdy miał własną teorię, wszyscy wiedzieli, dlaczego się stało, co się stało, ale to, że są tunele pod zamkiem, to, że jakiś schron, to już niektórzy o tym mówili. Ale dlaczego tak długo trwało, zanim okazało się, że te przypuszczenia są prawdziwe, a niektóre oczywiście teorie musiały lec w gruzach?
Prowadzone było wiele badań. Wiele badań i dopiero Instytut Techniki Budowlanej i fantastyczny profesor Tomasz Godlewski z ITB
wziął byka za rogi.
Zrobili doskonałą kwerendę, przebadali wszystkie materiały i w zasadzie już przy pierwszym odwiercie znaleźli tunel. Te tunele mają wyjątkową głębokość. Zazwyczaj są prawdopodobnie na głębokości gdzieś 10 metrów, natomiast nasze są na głębokości 18 metrów. To jest bardzo, bardzo dużo. 18 metrów poniżej tarasu północnego.
Poniżej tarasu?
Poniżej tarasu północnego.
To one z jakiego czasu pochodzą?
Trudno powiedzieć. Na pewno część jest z czasów II wojny światowej. Natomiast część jest wcześniejsza, z tym, że nie ma dokładnej datacji. Ani jeżeli chodzi o użytą cegłę, ani jeżeli chodzi o ofugi, tak? W zasadzie wiemy, że nie są cementowe, czyli na pewno są starsze niż XIX wiek.
No i właśnie swego czasu nawet podawaliśmy informacje, zaraz po odkryciu tuneli, po pierwszych badaniach, to co powiedziała pani dyrektor, to są tunele ceglane, to są tunele z taką zaprawą, która mogłaby świadczyć o bardzo wczesnym pochodzeniu tych tuneli, a jednocześnie dużą zagadką dla badaczy jest wątek tej cegły, tak nam tłumaczono. Także tak naprawdę ta część jeszcze nie jest tak jednoznacznie określona.
Ale czy dzisiaj jesteśmy w sytuacji, przepraszam, że zadam banalne pytanie, że to wszystko zostało zasypane, już nigdy tam nie będzie można zajrzeć?
Absolutnie nie, absolutnie nie. Tunele zostały wzmacnione, wykorzystano bardzo, bardzo dużo iniektu do wzmacniania tuneli od zewnątrz. Natomiast wewnątrz myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy przystosujemy do zwiedzania.
Kiedy ostatnio szłam wzdłuż tej trasy zamkowej i tam jest taka droga, taka ulica jakby, którą można pod trasę przejechać, to zauważyłam, że na skarpie nagle się jakieś dwa wejścia pokazały. Są schody do góry i są jakieś dwa wejścia, powiedziałabym, w skarpę. Nie wiem, czy tam można tamtędy. Pani dyrektor, proszę wyjaśnić, czy można wejść wejść na samym do zamku? Można wejść?
Do zamku jeszcze nie, ale są dwa wejścia do tuneli.
No i właśnie, może zostawmy te tunele. Tutaj się kolejne tajemnice cudowne odkryły, czyli jednak, no przepraszam, że to zabrzmi być może nieładnie, ale jednak ta katastrofa pozwoliła nam, że troszeczkę więcej się o zamku dowiedzieliśmy i teraz spoglądam na naszego archeologa. Panie Marku, to jest taka rzadka okazja. Ja wiem, że się nikt oczywiście z tej katastrofy absolutnie nie cieszył, ale skoro się już zdarzyła, skoro musieliśmy rozpocząć badania, to myślę, że pan do tych badań przystąpił, tak powiedziałabym, wszystko co można. Czyli jak najwięcej można przebadać, to pan chętnie zrobił. No i parę rzeczy się dowiedzieliśmy.
Tak, tak. Tutaj dzięki właściwie też uprzejmości pracowników Mostostalu, którzy szli na rękę
się
w pewnych sytuacjach.
Bo to nie, przepraszam, ale to nie było tak, że jak oni coś znaleźli, pan zamykał im budowę na miesięcy.
Nie,
współpracowaliście.
Byliśmy dogadani w taki sposób, żeby ja ze swoimi pracami nie utrudniał za bardzo życia.
I odwrotnie.
I w związku z tym umożliwili mi tam przede wszystkim w skrzydle południowym, w tym wykopie pod Podszybie. Sam go kopałem przez tydzień. Miałem tylko ludzi do pomocy, żeby mi ten urobek wynosili na zewnątrz. Tam najciekawsze tam rzeczy znalazłem, których się spodziewałem. I dzięki pozyskanym tym ruchomym przedmiotom, czyli i zabytkom archeologicznym, takim klasycznym wytworom człowieka, jak i przede wszystkim kościom zwierzęcym. I te kości oddałem do analizy C14, jak już niejednokrotnie mówiłem. I dały wyniki, jakby potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, ale mamy przynajmniej dzisiaj, mamy daty roczne właściwie. Wcześniej nie mieliśmy tego na podstawie takich, powiedzmy, druga połowa, pierwsza połowa któregoś tam wieku. A teraz mamy daty roczne i ja z całą pewnością mówię, że Szczecin powstał najwcześniej w 771 roku. Powstała na wzgórzu pierwsza osada słowiańska, z której potem rozwinęło się miasto średniowieczne i później w XIX wieku Szczecin obecny.
No tak, ale na konferencji, którą państwo zwołali, dzięki której mogliśmy też zobaczyć zamek bez tych tłumów, które później jeszcze nawiedziły przez cały weekend zamek, bo pan marszałek Geblewicz powiedział, że już wiemy, że tam pierwsi ludzie byli w okresie brązu. To też tam się to udało
odkryć.
To byśmy
też wiedzieli. Badania trwają na zamku od lat 40. od powojnia. I wiedzieliśmy, że taka osada i potem gród istniała. Natomiast znowu mieliśmy tylko datowanie archeologiczne na okres halsztacki, czyli wczesną epokę żelaza, między 600-400.
Przed naszą erą, tak?
Przed naszą erą. dzięki temu, że w tych obiektach i nawarstwieniach z tego czasu, czyli ludności kultury łużyckiej, znalazłem też zabytki, no głównie ułamki naczyń glinianych, ale też kości zwierzęce, które też przekazałem do analizy. No i one pokazały, że ta osada, potem gród funkcjonowały między 650 a 391 rokiem przed naszą erą. To są rewelacyjne wręcz wyniki. Bo dotychczas były tylko, jak powiedziałem, względne datowania. A dzisiaj mamy bezwzględne datowania. W wykopie w piwnicy Skrzydła Południowego znalazłem też w jednej z tych nawarstwień z okresu ludności kultury łużyckiej przepalone szczątki ludzkie.
Proszę mi nie mówić, że na wzgórzu palono ludzi zamkowym.
To mnie zadziwiło i data jedna uzyskana z kości zwierzęcej wskazała na rok 800 przed naszą erą. Ale wiemy też z odkryć przedwojennych, że w okolicach Bramy Królewskiej funkcjonowało cmentarzysko ciałopalne tej ludności kultury łużyckiej. Niezwykluczone, że gdzieś obok istniała osada już wcześniej. Przypuszczam, że człowiek, który gdzieś tam mieszkał w tej części wzgórza zamkowego, przyniósł ziemię gdzieś z tego cmentarzyska i uformował sobie tą warstwę kulturową.
No ale nagle się przed nami otwiera niezwykle taka ciekawa przestrzeń historyczna. No, pan Marek sięga bardzo, bardzo daleko. To już jest trochę, nie chcę powiedzieć, że za moją wyobraźnią, ale te, jak mówimy, 800 lat przed naszą erą, to już w ogóle się wydaje strasznie dużo. To jest prawie 3000 lat, więc tak. To jest naprawdę bardzo dużo. Wróćmy do tych tuneli. Pani dyrektor, ja wiem, że pani niezachętnie opowiada coś, co jest nie do końca sprawdzone, przebadane i niechętnie coś, co jest takie zatwierdzone, ale tak sobie myślę o tych tunelach. Dużo tam ich jest pod tym zamkiem, to z tego wynika, że kolejne pokolenia tam kopały i tworzyły te tunele. Prawdopodobnie z powodów bezpieczeństwa, bo żeby można było zamek jakoś opuścić bezpiecznie, kiedy tam ktoś próbuje napaść, a może z innych powodów, to myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Ale czy dużo jest tych tuneli? Tam dużo pracy jeszcze?
270 metrów.
To sporo.
Dużo. Tunele są w zasadzie w dobrym stanie. Także wydaje mi się, że jak już zakończymy te inwestycje, te i inne, że będą także przystosowane dla zwiedzających.
Czyli szansa, że będziemy mogli tam kiedyś zajrzeć, jest dość duża, prawda?
Myślę, że jest bardzo realna.
No dobrze, to jeszcze ja ciągle mówię o tym, bo chciałabym Państwu uświadomić, mam nadzieję, że jeszcze zdążymy opowiedzieć, co nowego też w zamku można zobaczyć. Choć ten obraz, który ja zobaczyłam w piątek, ja mam go sprzed tych 8 lat, bo przecież ta piękna sala Bogusława, ona wtedy była taka piękna. Ja zapomniałam tylko, że krzesła zostały wymienione. Wydawało mi się, że zobaczę może te stare fotele, zapomniałam, że one też zostały wymienione. Powiedzmy, co jeszcze, bo to jednak jest taka trudna inwestycja. Nagle jakby odnawiacie zamek. On jest oddany do naszego użytku i to było bardzo niebezpieczne, co się zdarzyło. I dlaczego te ekspertyzy też tak długo trwały? Bo przecież ja wiem, że pani dyrektor już miała po dziurki w nosie, łącznie z Moniką, ciągle tam dziennikarze pukali. A dlaczego? Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego nie chcecie nam powiedzieć, co się stało? Coś ukrywacie przed nami? Przecież to były non-stop takie telefony. Jestem pewna, że już zapomnieliście o nich, ale jednak one wam towarzyszyły. To powiedzmy, dlaczego to tak wszystko musiało długo trwać? A może to nie jest
pierwszy moment. Ja uważam, że to nie jest długo. Przede wszystkim trzeba było zabezpieczyć miejsce katastrofy i to już trwało pewien dość długi czas i wymagało też wielu ekspertyz i bardzo, bardzo
specjalistycznego sprzętu. Przepraszam, pani dyrektor, warto to podkreślić. Oczywiście była katastrofa, ale nikomu nic się nie stało. Mało tego, byliście na tyle czujni, że te rzeczy czy artefakty, które były zgromadzone w zamku, zostały w odpowiednim czasie wyniesione. No, dobrze, że się nikomu nic nie stało, bo jednak dużo ryzykowaliście.
Myśmy wtedy prezentowali bardzo szczególną wystawę Złotą Ukrainę.
Ja to pamiętam.
Wystawę bezcenną. Prawda, sztukę etrusków.
Ale nic się nie stało.
Między innymi nic się nie stało. To znaczy, to była taka, wiadomo, to była nasza pierwsza katastrofa, doświadczenia nie mieliśmy.
Ja myślę, że drugiej już nie trzeba przeżywać.
Pierwsza i ostatnia. Tak. Niemniej, myślę, że kierowała nami intuicja. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy wszystkie eksponaty, które były i zakazaliśmy wstępu do tego pionu, gdzie pokazały się zarysowania.
Pamiętajmy, czyli te zarysowania zasugerowały, że coś jest nie tak.
Że coś jest nie tak. Natomiast bardzo często słyszeliśmy od fachowców, że to jest normalne, że pokazują się zarysowania. Że to jest obiekt zabytkowy, obiekt, który ma... No powiedzmy, nawet jeżeli liczymy tylko budowlę powojenną, no to też dużo lat.
Już miał swoje.
Tak, i że mają prawa pokazać się zarysowania. Od razu przystąpiliśmy do współpracy z ekspertem, który badał te zarysowania, czy się powiększają. Były robione odwierty. I w zasadzie wszyscy mówili nam, że nic się nie stanie.
Możemy powiedzieć, że zamek współpracował z wami. Powiedział, słuchajcie, coś jest nie tak. Trochę sobie złamie, coś się złamie, ale dawał sygnały.
To trwało bardzo krótko, wyjątkowo krótko, jak na taką katastrofę. Ja już w tej chwili nie pamiętam, ale od chwili pokazania się pierwszych zarysowań do katastrofy chyba 2 tygodnie. To jest bardzo mało. 2 albo 3. Przyznaję, że nie sprawdzałam. Nie chcę już tego pamiętać. W każdym razie to był bardzo krótki czas. I wszyscy twierdzili, że no, ewentualnie spadnie trochę tynku.
Dzisiaj ta katastrofa jest pokazywana na przykład na jakichś konferencjach specjalistycznych czy w jakichś pismach branżowych jako właśnie przykład tego takiego jakby wzorcowego zareagowania. To, co powiedziałaś, Małgosiu, że żadne dzieło sztuki, żaden człowiek nie ucierpiał, to jest szczególnie doceniane. Ja bym chciała jeszcze nawiązać do tych słów, które powiedziałaś, że nie, czegoś tam ludzie nie wiedzieli, czy coś ukrywacie. Otóż myśmy przyjęli taką zasadę, że my niczego nie ukrywamy. My wszystko natychmiast staraliśmy się informować i oczywiście tutaj też pytanie, ile trudu ktoś sobie zadał, żeby z tego skorzystać, bo cała ekspertyza na naszej stronie została umieszczona, a więc każdy mógł zobaczyć, co ci eksperci, jakie dokumentacje zrobili, jakie zdjęcia, jak wygląda ta sytuacja. Tutaj pan Marek opowiadał o osadzie, prawda, z przełomu 8-9 wieku, z której wykształcił się Szczecin. Myśmy zawsze, jak te momenty się pojawiały, takie ciekawe, czy właśnie była ekspertyza, czy coś było istotnego do powiedzenia, natychmiast państwu przekazywali, a państwo społeczeństwu. Więc tak naprawdę każdy, kto chciał, mógł albo poprzez media, albo poprzez, nie wiem, naszą stronę dowiedzieć się właściwie wszystkiego. Nawet robiliśmy takie działania, że kiedy były jakieś wątpliwości dotyczące pewnego tematu, myśmy zaprosili grupę społeczną, która była tym zainteresowana i też nam zarzucała, że na przykład czegoś nie wie. Nawet pan profesor Godlewski specjalnie przyjechał z Warszawy do Szczecina. Różni eksperci. Pokazaliśmy dokumenty z prezentacją na ekranie. Troszeczkę byliśmy rozczarowani tym, że ta grupa społeczna nie poinformowała o tym tylko my, ale rzeczywiście staraliśmy się bardzo przejrzyście, bo wiedzieliśmy, że to jest bardzo ważny obiekt dla mieszkańców i staraliśmy się po prostu informować o każdym ważnym momencie, ale też musieliśmy dać czas ekspertom, bo
właśnie, w czasie konferencji nawet marszałek twierdził, że wielu wielu ekspertów nie bardzo na początku chciało się jakby brać odpowiedzialność, że to nie było takie proste, żeby stwierdzić, że jest tak i tak albo tak, że to było bezpośrednią przyczyną. To też nie było takie łatwe. To
ja nie chciałam jest... tylko przypomnieć, że też właśnie po prostu chyba tutaj też... Po raz pierwszy mamy tak bardzo przebadane Wzgórze Zamkowe, tak dużo o nim wiemy, o jego stanie, o jego historii. I to, że pani dyrektor tu też podkreśla, że sięgnęliśmy po najtęższych ekspertów tego kraju, czyli
najlepszych.
Tak, tak, Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy, to miało znaczenie, bo są bardzo doświadczeni, z ogromną wiedzą i tak naprawdę no, po prostu myśmy z wszystkich tych skorzystali z tych możliwości przebadania i bardzo słuchali tych ekspertów, bo my jesteśmy ludźmi od kultury. Musieliśmy posłuchać ludzi, którzy znają się na tych tematach. No i dlatego mamy nadzieję, że dlatego nam się to w miarę sprawnie. Jak się przyjrzy temu, jak długo są remontowane zabytki, z jakim trudem, to wydaje mi się, że to poszło...
Znaczy, po prostu myśmy czekali wszyscy na to, żeby to skrzydło, Sala Bogusława. No ja przez całą swoją kilkudziesięcioletnią pracę, no dla mnie Sala Bogusława była po prostu jedną z sal, do której często chodziłam na koncerty, na spotkania, więc mnie jej po prostu brakowało. Jestem pewna, że wielu Szczecinanom jej tak najnormalniej brakowało.
Nam też.
Tak myślimy. Nam chyba też
jeszcze bardziej,
bo chcieliśmy w pełni pracować.
Że dzięki, no, w cudzysłowie oczywiście, dzięki katastrofie i tej odbudowie też tarasów, no odkryliśmy zapomniany kamienny fundament nowego domu w skrzydle południowym, prawda? Który zasłonięty był jakąś tam dyktą, prawda? A teraz mamy kawał ściany z XV wieku.
O tym też mówiliśmy, pokazywaliśmy.
Ja wiem, o tym, bo wtedy Marek ze mną rozmawiał.
Bo właśnie zapominamy
znaczy,
o tym.
On będzie teraz też wyeksponowany jest. Jakoś? Jest
on jest cały czas i podobnie jak i inne.
Gotyckiej, tak? Czy nie, o tym mówimy?
Tarasem południowym.
Od strony Kuśnierskiej, taki mur, on duży fragment znajduje się w pomieszczeniach, w których jest kontrolowane tam wilgotności, temperatury i tak dalej, ale część tego muru właśnie specjalnie zakonserwowanego prezentowaliśmy i państwu i na przykład podczas Nocy Muzeów zwiedzającym i właśnie często takie zabytkowe obiekty mają takie rarytasy, powiedzmy, które prezentują okazjonalnie i my ten mur też tak będziemy.
Chciałabym, żebyśmy wrócili do tarasów, bo rzeczywiście przed katastrofą, one jeszcze były, powiedziałabym, w starym stanie. Jeszcze ta cała przebudowa tarasów, tak dobrze pani dyrektor pamiętam,
mówimy,
że ona była
w tarasie wschodnim, tak?
Mhm. No dzisiaj widzimy, dla mnie one są całością. To ja wiem, że dla was to jest co innego wschodnie, ale dla mnie po prostu są całością, łącznie z tą częścią odkrytą, czyli już nie ma tych samosiejek, które też wzbudzały przecież, ale to jeszcze przed katastrofą wzbudzały wielkie zamieszanie. Dzisiaj wiemy, że to wszystko wygląda inaczej i też jest, krótko mówiąc, inne. To zaskakujące. Jestem pewna, że ja już pojutrze przyzwyczaję się do obecnych tarasów i już tamtych w ogóle nie będę pamiętała. Ale czy też przez te 8 lat one się bardzo zmieniły? Zmieniły.
Bardzo zmieniły. Taras wschodni był w stanie awaryjnym i groził obsunięciem. Także sytuacja była bardzo poważna. Tak.
On był wyłączony. Pewnie wielu Szczecinian młodszych chyba nie pamięta.
Wschodni, powiedzmy, który to jest.
Od ulicy Panieńskiej.
Czyli od strony Odry.
Mhm. No ten kawałek rzeczywiście był tam, no powiedzmy, tak, ta narożna część, tak? Tak, tutaj był. Nie, jeszcze dalej.
Taras od strony Odry był wyłączony, był zagrodzony i myślę, że wielu młodych Szczecinian w ogóle na nim nie było wcześniej.
To tam, gdzie przed laty się odbywały targi książki. Ja tam jako młoda dziewczynka biegałam po autografy. Rzeczywiście tak we wrześniu one tam bywały. Rzeczywiście na tych tarasach i ja nawet zapomniałam, że one były odgrodzone przez tyle lat, a już tam dzisiaj jest i galeria zewnętrzna rzeźb. Także to jest piękne miejsce, warto tam przyjść, jeżeli ktoś tego nie widział. Czyli też nie chcę mówić, ale w tym samym czasie wyście cały czas ciężko pracowali, wynika z tego.
Ekspertyzę tarasu wschodniego zrobiliśmy chyba już w 2011 roku. Pamiętam doktor Nowaczek i chyba doktor Płotkowiak.
Tylko chyba pieniędzy do końca nie było aż takich, żeby można było to wszystko przebudować i zrealizować, bo to...
Na szczęście tak się stało, że mogliśmy zrealizować, mogliśmy wszystko właśnie przebadać, wzmocnić i dzisiaj mogę powiedzieć, tak jak już wcześniej wspomniała pani Monika, że chyba nigdy nie było tak wzgórze zamkowe przebadane jak w tej chwili.
A jeszcze chciałam się zapytać, bo pamiętajmy, w jakich okolicznościach był odbudowywany zamek. Zaraz po wojnie on był naprawdę bardzo zniszczony. Oczywiście też, co można było, to chyba był w pewien sposób przebadany, ale chyba nie aż tak skrupulatnie jak dzisiaj. Pamiętamy, że tamtym władzom zależało, żeby jakąś tam słowiańskość tego zamku przypomnieć. W związku z tym było, niektóre rzeczy były robione dość szybko, może z mniejszą pieczołowitością. I dzisiaj możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich 100 lat zamek najlepiej wygląda w swojej historii. Tak spoglądam na pana Marka. Czy możemy tak powiedzieć?
No ja tak twierdzę. No, żyję dzisiaj, 100 lat temu nie, ale ze zdjęć, które widziałem, to
wszyscy... Myślę, że nawet jak powiemy 150 lat, to też nie przesadzimy, prawda?
No nie przesadzimy. Zresztą to było podkreślone, chyba pan marszałek też mówił o tym w trakcie piątkowych konferencji, że to właściwie było zaadaptowany zamek na jakieś tam siedzibę administracji pruskiej, a potem już niemieckiej, cesarstwa niemieckiego. Wracając do tego, co pani mówiła, ja kiedyś w pracowni nawet znalazłem wyliczenia gruzu, jaki był na terenie dziedzińca głównego. Powiem tak, od 1947 roku trwają badania na terenie zamku i wzgórza całego. I tu bym jednak, były dużo większe wykopy powierzchniowe na dziedzińcu, więc oczywiście w piwnicach też były prowadzone jakieś inwentaryzacje architektoniczne. Pan Antoni Kosinowski inwentaryzował i wtedy już zaznaczył na planach kamienny dom, który dzisiaj odkryli, no ostatnio odkryliśmy właściwie w całości i jego rozmiary obecne jego rozmiary jakby potwierdzają te zapisy w źródłach z połowy XIV wieku. Kamienny dom miał mieć 100 na 30 stóp.
I to mamy i to widzimy też na
dziedzińcu,
ale także w sali Bogusława to widać w posadce.
Tak,
prawda?
Ale nawiązując jeszcze do tego pytania, chciałabym powiedzieć tak, że zamek w takim kształcie, pan Marek, pani dyrektor wspomnieli o tym, że mieliśmy ten dwór drewniany, następnie kamienny dom i w XVI wieku zapanowania księcia Jana Fryderyka zostaje przebudowany na taką okazałą renesansową siedzibę książęcą. Później, po czasach Gryfitów, mamy Szwedów, mamy Prusaków i po tym niemieckim okresie zamek po wojnie jest odbudowywany i tutaj rzeczywiście w tym okresie, kiedy, szczególnie w tym okresie pruskim, kiedy on był siedzibą i niemieckim garnizonu, on został dość mocno, powiedzmy, przebudowany, gdzieś tam dobudowana jakaś wieża. To jest ten okres, kiedy Zerbst von Anhalt, czyli ojciec późniejszej carycy Katarzyny, jest jednym z dowódców garnizonu, ale wtedy ten zamek troszeczkę, ten kształt, po prostu jest troszeczkę ten wspaniała bryła renesansowa. Tak, zostaje troszeczkę, można to nazwać nawet tak, zniszczona w pewien sposób.
Mam takie wrażenie, że masz na końcu takie słowo dewastacja, że jego figura została zmieniona, nawet zdewastowana, bo ona była rzeczywiście inna. Boisz się tego słowa, ja go użyję, mogę sobie na to pozwolić.
Ale dobudowano też.
Tak, przez te dobudowy i tak dalej. I później po wojnie ci odbudowując, pamiętajmy, że ta odbudowa trwała całe lata, bo ona się chyba ostatnie elementy lata 80. XX wieku, jeśli dobrze pamiętam. I właśnie ci, którzy odbudowywali, też stanęli przed takim pytaniem, co zrobić. I wybrali zamek z okresu jego największej świetności, czyli taki, jak teraz widzimy, czyli taki, jaki zobaczyli na Rycinie Meriana z czasów Jana Fryderyka, po tej przebudowie Jana Fryderyka.
Czyli, przepraszam, Monika, zasugerowała, że dzisiejszy obraz zamku to nawet więcej niż te 150 lat, czyli dzisiejsza postać zamku to nawet jeszcze kilkaset lat,
właśnie byśmy powiedzieli. Do tego zmierzałam, że 150 lat temu, to jeśli państwo widzą jakieś grafiki i tak dalej, to nie wiem, czy to jest okres największej świetności zamku.
Moim zdaniem najlepsze lata miał wtedy za czasów Jana Fryderyka i do śmierci ostatniego.
No tak, ale to będzie trochę więcej. To będzie chyba ze 400 lat, czy trochę jeszcze więcej?
To znaczy, Jan Fryderyk zakończył przebudowę w 1577 roku. Bardzo ważny rok. On jest nawet wyryty na skrzydle. Dla niego też ważny z różnych powodów, bo po pierwsze kończy przebudowę zamku, a po drugie za chwilę bierze ślub z Erdmutą. Także...
Ja chciałem jeszcze mogę coś powiedzieć. My
oczywiście,
na co dzień może sobie tego nie uświadamiamy, ale mamy sytuację wyjątkową w skali kraju naszego i nie tylko. Mamy zamek w centrum miasta. Takich sytuacji nie ma. To dzięki uporowi Barnima III, który wygrał ten proces z mieszczanami, zbudował zamek w mieście. Takich sytuacji nie ma i to trzeba docenić, że ten
w
zamek...
W Krakowie to też taki, no tak może nie w samym centrum,
jest
trochę
poza,
z
boku. Proszę zobaczyć, poza na plan miastem. Miasta średniowiecznego Krakowa.
Aha, rzeczywiście.
Jest poza miastem. W Poznaniu też. Przy rynku, niby ten gród Przemysława. Natomiast to jest przy rynku.
Proszę państwa, to jest kolejny element, o którym pan Marek powiedział, że my jesteśmy po prostu wyjątkowi.
Wyjątkowi, tak.
No i ale jeszcze tutaj była mowa o tym, że może wszyscy tęsknili, może wszyscy...
Nie może, tylko tęsknili.
Tak, my to wiemy po tym weekendzie. My to wiemy po tym weekendzie, bo byliśmy wzruszeni tym, jak dużo ludzi przyszło, jak w ogóle się wypowiadali. A już takie słowa, które ludzie mówili, jestem dumny z zamku, jestem dumny ze Szczecina. Po prostu, że ten zamek i to, jak on teraz wygląda, powoduje, że ludzie są dumni ze swojego miasta, ze swojego regionu, że chcą tu przywieźć swoją rodzinę, zaprosić gości. Szczerze mówiąc, byliśmy wzruszeni bardzo.
Bo tak naprawdę teraz, to co się zdarzyło po 8 latach od katastrofy, to tak naprawdę to jest ta duma, która została odsunięta w czasie, bo ja, kiedy zwiedzaliśmy w piątek zamek, przyglądałam się i ja mówię, że to wszystko znam, bo przecież w gruncie rzeczy te ściany, na pierwszym piętrze sala elżbietańska była w purpurze, sala Lubinusa była zielona. To się nie zmieni.
Inne odcienie.
Inne troszeczkę odcienie, tak? No już pani dyrektor, po tylu latach, to już tak tych odcieni nie pamiętam. Ja wiem, że wy oczywiście...
Ale zbliżone,
prawda? Także to jakby dla mnie po prostu gdzieś się to w czasie skleiło, więc ja już wyrzuciłam z mojej głowy te 8 lat katastrofy i tylko po prostu jest to, co było. Jeszcze powiedzieliśmy, że Szczecinianie przyjęli ciepło i proszę państwa, teraz będzie można, to tak szybciutko, bo spoglądam na zegarek, chciałam powiedzieć, co się jeszcze zmieni. Przepraszam, dzięki katastrofie. No jednak zbrojownia będzie większa. Postanowiliście, że to już publiczność dała sygnały, że tamta stara była troszeczkę za mała, więc będzie większa.
Zaadaptowaliśmy starą nasz winiarnię na zbrojownię. Myślę, że jest to jak najwłaściwsze pomieszczenie i będzie świetnie można eksponować uzbrojenie z czasów książęcych. Sala Katarzyny.
A to też powiedzmy, że to nie jest jakaś sala, którą dobudowaliście. To była część
zamkowej. Dawna winiarnia w Zamkowej. Sala Katarzyny, która także należała do restauracji, w tej chwili jest zaadaptowana na...
Zamek, jakby wszystko, co było w zamku, wróciło do zamku, tak?
Nie wszystko, ale wydaje mi się, że podeszliśmy bardzo racjonalnie do tematu i wykorzystaliśmy powierzchnię... Lepiej, aniżeli mogliśmy w 2015. W sali Katarzyny jest sala konferencyjna, świetnie dostosowana.
Której też trochę brakowało, bo to bardzo często ona, sala Anny Jagiellonki pełniła taką funkcję, a myślę, że trochę szkoda jej, a tutaj to piętro niżej, łatwiej.
I jest naprawdę dostępna. Dobrze zaadaptowana. Poza tym jest taki dobry układ. Sala Bogusława, sala konferencyjna, teatralna może też, hall, sala konferencyjna, restauracja. Czyli wydaje mi się, że...
No właśnie, bo restauracja, jak się ktoś martwi, że nie będzie można dobrej kawy się napić na zamku, to nieprawda. Będzie można, tylko wkrótce. Wszystko po kolei. Zbrojownia właśnie będzie w piwnicy, ale czy będzie można, czy koniecznie trzeba będzie przez kawiarnię przejść do zbrojowni? Czy ona będzie jednak tak, jak się do innych sal wystawowych wchodzi? Jak to będzie?
Przez scenarium.
Czyli będziemy wchodzić,
czyli
tak jak wchodzimy
są
do galerii
nami.
Gotyckiej, przez scelarium, bo chyba trudno by było turystów puszczać przez...
Ale ja myślę, że to fajne będzie, że tak będziemy trzeba do zbrojowni jakoś dojść, nie tak prosto po prostu. Znaczy myślę, że czasami niektórzy, ale rzadko kto na razie z kawiarni, tak, czy tam z restauracji, ale to, że będzie można... No, myślę, że zbroje kiedyś też były, no nie tak na miejscu publicznym, tylko trzeba było jakoś tam dojść, bo to był skarb przecież.
Tak,
rzeczy.
Nawet obok komnaty ze srebrami były trzymane, obok, tak? Więc rzeczywiście.
Tu prawie tak będzie.
Tak, w naszym zamku. No, tutaj będzie to przede wszystkim przepiękne miejsce, bo już pokazywaliśmy w ten weekend większe, a rzeczywiście zbrojownia cieszy się dużym zainteresowaniem.
I zbrojownia jeszcze w tym roku.
W grudniu.
Jeszcze w tym roku. W czasie konferencji Monika powiedziała, że macie jakąś zbroję dla konia, to prawda?
To znaczy tak, myśmy nawet już elementy mamy fragmenty zbroi konia, ale mamy też i broń, jakieś elementy uzbrojenia takiego rycerskiego. My będziemy prezentować...
Niech to będzie niespodzianką.
Tak.
Dobrze. To zbrojownia jest na, powiedziałabym, na tym najniższym piętrze. Troszeczkę wyżej sala Lubinusa, sala z Książęca. To są rzeczy, tam są rzeczy, takie skarby. Ja rozmawiałam z Jolantą Rybkiewicz, obiecała, że mnie po tej sali poprowadzi, to ja Państwu tutaj w naszym...
W komnacie książęcej.
Tak, w komnacie książęcej. Tam jest parę takich bardzo interesujących rzeczy, które już widzieliśmy, ale o których nie zapomnieliśmy. Są jeszcze jakieś nowe wypożyczenia, więc ja to wszystko obiecuję, że Państwu pokażę, ale...
Mogę przerwać, ale są też eksponaty, które są własnością zamku.
No to ja wiem, pani dyrektor, że to od lat. Ale chyba najpiękniejszy to jest ten gabinet?
Gabinet jest własnością zamku. Mhm. Wiem, o którym mówisz.
Takim czarnym. Taki tutaj można go zobaczyć, jak tylko
kabinet,
się wchodzi.
Kabinet. No tak, my musieliśmy mieć kabinet, bo przecież my mieliśmy za czasów Gryfitów najpiękniejszy kabinet w Europie.
Powiedzmy, co to, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, to już tak na koniec. Kabinet to taka szkatułka, która ma mnóstwo, no jakby to powiedzieć.
To jest właściwie, można powiedzieć, że to jest swego rodzaju szafłasz, sekretarzyk, szkatułka, to taka wielka szafa.
Taki mały, przenośny skarbiec, bym powiedziała.
Tak, można było zabrać ją w podróż i właśnie nasi książęta, Filip II, na jego zamówienie została zrobiona najpiękniejsza taka szafa, czyli taki kabinet.
No właśnie, takie to było. Jeszcze tych skarbów i tych tajemnic, tak jak pod ziemią, taki, że tak powiem, w całym zamku jest sporo, ale proszę Państwa, to wszystko do odkrycia w zamku. Pani dyrektor Zamku Książąt Pomorskich, Barbara Igielska, Monika Adamowska, rzecznik prasowa zamka, także archeolog Marek Dworaczyk byli naszymi gośćmi. Ja zapraszam do zamku i proszę Państwa, katastrofa niestety trochę bólu przyniosła, ale też okazało się, że mamy sporo z niej dobrego.